Zapraszam teraz na audycję Szukając Słowa Bożego. To audycja, w której rozważamy czytania przypadające w najbliższą niedzielę. Komentarze do czytań Pisma Świętego na najbliższą niedzielę przygotował ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, biblista, adiunkt w Katedrze Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i wykładowca Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Za chwilę usłyszymy pierwsze czytanie. Będzie to czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej, 19 rozdział, wersy od 4 do 8. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: Wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: Wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie pod płomek i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił i znów się położył. Ponownie anioł pański wrócił i trącając go powiedział: Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem zjadł i wypił. Następnie, umocniony tym pożywieniem, szedł 40 dni i 40 nocy aż do Bożej Góry Choreb. Oto Słowo Boże.
Usłyszane przed chwilą pierwsze czytanie z liturgii 19 niedzieli zwykłej zaczerpnięte zostało z pierwszej Księgi Królewskiej. Fragment, który znalazł się w lekcjonarzu, wydaje się rozpoczynać w sposób zupełnie neutralny. Oto Eliasz udaje się na odległość jednego dnia drogi w głąb pustyni. Warto jednak w przypadku czytań liturgicznych, zwłaszcza zaś w przypadku czytań zaczerpniętych z tzw. ksiąg historycznych Pisma Świętego, spojrzeć zawsze na nieco szerszy ich kontekst. Kiedy sięgniemy do 18 i 19 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej, odnajdziemy dobrze znaną historię niezwykłej konfrontacji pomiędzy Eliaszem, prorokiem Pana, i 450 prorokami Baala. Już samo to zestawienie 1 do 450 pokazuje dramatyczną sytuację religijną Królestwa Izraelskiego. Jak pamiętamy, królestwo zjednoczone wokół zapoczątkowanej przez Dawida dynastii, zgromadzone wokół świątyni zbudowanej przez syna Dawida Salomona, po śmierci Salomona ulega podziałowi. Część południowa, królestwo Judy, pozostaje w rękach dynastii Dawidowej, wciąż oddając Bogu cześć w świątyni jerozolimskiej, miejscu, które Bóg wybrał na swoje szczególne mieszkanie. Tymczasem silniejsze, jak się wydaje, Królestwo Północne od samego początku narażone jest na wpływy kultów obcych, czego dowodem są zbudowane po podziale sanktuaria w Dan i Betel, w których praktykowano kult bóstw przedstawionych w postaci byka. Choć przedstawienie to używane było również w kulcie Boga Jahwe, to jednak znacznie częściej występowało ono w kulcie niezwykle popularnego w panteonie semickim Boga burzy i urodzaju, Boga płodności, Baala. Niewykluczone, że w Królestwie Północnym czczono zarówno Boga Jahwe, jak i Baala. Niewykluczone również, że religia i kult sprawowane w Królestwie Północnym miały charakter synkretyczny, czyli łączyły w sobie elementy wielu różnych wierzeń i praktyk religijnych. Pamiętamy, że przemawiając do ludu izraelskiego, Eliasz wołał: dokąd będziecie się chwiać na obie strony? Jeśli Pan jest prawdziwym Bogiem, to służcie Panu, a jeżeli Baal, służcie Baalowi. Wołanie proroka pozostaje bez odpowiedzi do momentu, kiedy to po modlitwie Eliasza ogień spada z nieba, pochłaniając ofiarę przygotowaną przez niego dla Boga Izraela. Dopiero wtedy, poruszony niezwykłym znakiem, lud pada na twarz, wołając: naprawdę Pan jest Bogiem, naprawdę Pan jest Bogiem. Finałem całej tej sceny jest wezwanie Eliasza, aby chwytać proroków Baala. Schwytanych prorok osobiście zabija nad potokiem Kiszon. Ten moment niezwykłego triumfu nie tylko Eliasza jako duchowego przywódcy, ale również jachwizmu, czyli wiary w Boga o imieniu Jahwe, którego lud nagle na nowo wydawał się odkrywać jako swego prawdziwego Boga, okazuje się być tylko chwilowy. Co więcej, okazuje się być powodem do gwałtownej reakcji ze strony niezwykłej promotorki kultu Baala, królowej Izebel. Choć ty jesteś Eliasz, to jednak ja jestem Izebel. Niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie zrobię jutro z twoim życiem tak, jak się stało z życiem każdego z proroków. Widząc, co się dzieje, przerażony Eliasz, ratując swoją duszę, wstaje i ucieka na południe, do królestwa Judy, zatrzymując się dopiero na jego południowych rubieżach. Pamiętamy, że idealne królestwo Izraela rozciągać się miało od Dan na północy do Berszewy na południu. Teraz, zostawiwszy w Berszewie swego sługę, Eliasz samotnie udaje się na pustynię, by wylać przed Bogiem swój smutek, żal, rozgoryczenie, być może rezygnację. Wielki już czas, Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem wcale lepszy od moich przodków. Seria przedziwnych paradoksów. Przed chwilą święcił triumf nad prorokami Baala na górze Karmel. Teraz ucieka przed groźbą cudzoziemskiej królowej, owszem potężnej, która jednak, jak się okazało, nie uczyniła nic, by swoją groźbę wprowadzić w czyn. Przed chwilą otoczony rzeszą Izraelitów, którzy na nowo odkryli prawdziwego Boga, którzy wpatrzeni w Niego jak w obrazek gotowi byli spełnić każde Jego polecenie. Teraz ten sam prorok, samotny, zagubiony pośród pustyni, daleki nie tylko od tłumów, ale również od życzliwej pomocy swego sługi. Przed chwilą świadczył przed Izraelem i przekonywał Izraelitów, że tylko Pan jest Bogiem. Teraz ten Bóg wydaje się być dramatycznie bezsilny wobec pragnienia zemsty mściwej królowej. I może największy z paradoksów. Przed chwilą jeszcze Eliasz rozpaczliwą ucieczką ratował się przed śmiercią. Teraz wydaje się sam tej śmierci szukać, prosi o nią, wyczekuje jej. Wspomniałem o smutku, żalu, rozgoryczeniu czy rezygnacji, które usłyszeć można w słowach Eliasza. Warto wsłuchać się w ten krzyk proroka na pustyni. Wydaje się on kryć tajemnicę serca Eliasza, tajemnicę tego szczególnego momentu jego prorockiego powołania, tego momentu, tej niezwykłej chwili na jego życiowej drodze. Być może usłyszeć możemy w nich prośbę człowieka, który ma poczucie, że zrealizował już cel swego życia, że w dobrych zawodach wystąpił, bieg ukończył, ustrzegł wiarę. Rzeczywiście okazał się wiernym. Jeszcze raz skłonił serce Izraela ku Bogu prawdziwemu. Dał świadectwo. I modli się teraz: o Panie, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twego słowa, bo moje oczy już ujrzały Twoje zwycięstwo. Niewykluczone jednak, że w słowach Eliasza możemy usłyszeć również zmęczenie proroka. Proroka, który wytrwale stawał do nierównej po ludzku, niezwykle wymagającej walki. A teraz wydaje się pytać, czy walka ta miała sens. Owszem, zdołał na chwilę pociągnąć ludzi ku Bogu. Owszem, porwał tłum, który entuzjastycznie wykrzykiwał: naprawdę Pan jest Bogiem, i z gorliwością ścigał proroków Baala, prowadząc ich na śmierć nad potokiem Kiszon. Ale czy rzeczywiście udało mu się zdobyć serce Izraela dla Pana? Czy przemiana, która dokonała się w ludziach, okaże się trwała? A może wystarczy jedno tupnięcie mściwej Izebel, by ten lud znów radośnie pląsał przed złotym cielakiem? Być może w słowach Eliasza można usłyszeć ludzkie, zwyczajne ludzkie znużenie i zniechęcenie, świadomość własnych ograniczeń i niemocy, własnej niedoskonałości. Nie jestem zgoła lepszy od moich ojców. Być może można usłyszeć w nich nutę zawodu, bo przecież odniósł tak niezwykłe zwycięstwo. Tymczasem jedyną nagrodą, poza krótkotrwałym entuzjazmem tłumu i wieczną sławą, której Eliasz nie jest jeszcze świadom, wydaje się być prześladowanie i groźby ze strony fenickiej królowej. Być może w słowach tych jest również ukryte bardzo ludzkie znużenie i zmęczenie. Panie, nie mam już siły, zabierz mnie, Panie, by złość nie odmieniła całkiem moich myśli albo ołuda nie uwiodła mej duszy. Nie mam, Panie, do Ciebie żalu ani pretensji. Nie przestaję w Ciebie wierzyć, nie przestaję wierzyć w sens mojej życiowej drogi, mojego powołania. Ja tylko nie mam już młodzieńczej siły, by z równą jak kiedyś pasją mocować się z życiem, z przeciwnościami, z samym sobą. A może wreszcie w tych słowach ukryty jest głęboko krzyk błagania, by Bóg nie milczał, by nie zostawiał swego proroka. Zabierz moje życie. A może po prostu raz jeszcze Ty weź moje życie w swoje ręce. Jeszcze raz okaż, że jesteś Bogiem. Ja nie jestem wcale lepszy od moich przodków i nie mam nic, czym mógłbym Cię przekupić, ale Ty nie przestajesz być Bogiem mojego życia. Być może wcale nie trzeba wybierać pomiędzy możliwymi znaczeniami słów proroka. Być może wspólnie tworzą one duchowy portret człowieka, w którym nieustannie toczy się zmaganie pomiędzy chęcią rezygnacji i zaangażowania, pomiędzy wątłymi siłami i poczuciem niedoskonałości, a pragnieniem oddania Bogu wszystkiego, bez reszty, pomiędzy chęcią zachowania życia i jego ofiarowania. Elementem tego wielowymiarowego portretu może być również sen Eliasza. Czy jest to sen człowieka utrudzonego, zmęczonego ucieczką? A może sam sen jest elementem tej ucieczki? Można przecież uciekać w sen. Czy jest on bardziej podobny do snu Jonasza, który uciekając przed Panem, przed swoim powołaniem, przed misją, którą Bóg mu powierzył, przed niebezpieczeństwem utraty życia na wzburzonym morzu, schodzi gdzieś w głąb okrętu i zasypia? Czy jest to sen odpoczynku, czy też sen ucieczki? A może jest to sen, który w Biblii stanowi niekiedy oprawę, jakby element dekoracji albo przygotowania dla przychodzącego Pana, dla Boga, który kieruje do człowieka swoje słowo, swoje przesłanie, tak jak to było w przypadku snu Abrahama, Józefa czy Samuela. Sen proroka zostaje przerwany poprzez interwencję niezwykłego posłańca. Hebrajskie słowo malach oznaczać może ogólnie posłańca przynoszącego wiadomość lub też, jak to zostało przetłumaczone w Biblii Tysiąclecia, anioła. Warto zwrócić uwagę, że w rozdziale 19 pierwszej Księgi Królewskiej jest tu już drugi posłaniec, który skierowany zostaje do Eliasza. W wierszu drugim, używając tego samego rzeczownika malach, redaktor biblijny informuje nas, że to królowa Izebel wysłała do Eliasza posłańca. Wtedy posłaniec ów miał być zwiastunem rychłej śmierci dla Eliasza, który pragnął żyć. Posłaniec, który odnajduje Eliasza na pustyni, jest zwiastunem życia dla pragnącego umrzeć Eliasza. Wstań, jedz, mówi do proroka, przygotowując dla niego posiłek złożony z placków pieczonych na gorących kamieniach oraz wody. Warto zwrócić uwagę, że niezwykły pokarm to element, który pojawił się już w historii proroka z Tiszbe. W rozdziale 17 pierwszej Księgi Królewskiej znajdujemy wzmiankę o kruchach, które przynosiły Eliaszowi chleb i mięso nad potok Kerit. W tym samym rozdziale przeczytać możemy również, iż Pan zatroszczył się o pokarm dla proroka, każąc pewnej wdowie z Sarepcie Sydońskiej żywić go w okresie głodu niszczącego Królestwo Północne. Teraz anioł przychodzi dwukrotnie i można by się dziwić temu spowalniającemu całą akcję powtórzeniu, czemu ono właściwie służy. Jeśli porównamy obydwa przyjścia anioła, dostrzeżemy różnicę między nimi. Za pierwszym razem słyszymy jedynie wzmiankę o jakimś posłańcu czy też aniele, który budząc Eliasza nakazuje mu wstań i jedz. Powtórne pojawienie się uchyla rąbka tajemnicy posłańca, który przerwał letarg Eliasza. Okazuje się bowiem, że nie jest to zwykły posłaniec, którego można by pomylić z posłańcem śmierci wysłanym przez Izebę. Jest to Malach Adonai, anioł Pana, posłaniec Pana. Obok zachęty, by powstać i jeść, tym razem Boży posłaniec wskazuje również motyw. Wstań i jedz, ponieważ przed Tobą długa droga. Pojawienie się anioła, który zaprasza Eliasza do posiłku, wydaje się być jakąś zagadkową odpowiedzią Boga na prośbę proroka, aby Bóg zakończył jego życiową drogę. Czy Bóg nie usłyszał prośby swego proroka? Czy nie zważa na nią? A może w ten właśnie sposób Bóg odpowiada nie tylko na tę wyrażoną wprost prośbę o położenie kresu życia, ale na całą sytuację proroka. Eliaszu, zdaje się mówić Bóg przez anioła. Tam, gdzie ty widzisz kres twojej życiowej drogi, ja widzę jej początek. Tam, gdzie ty dostrzegasz jedynie cień śmierci, ja zapalam iskrę życia. Tam, gdzie ty tracisz z oczu sens, ja otwieram drogę do prawdziwego sensu. To nie ty wyznaczasz kres. To nie w tobie jest sens. To nie o twoje, choćby najbardziej spektakularne zwycięstwo chodzi. Pokrzep ręce osłabłe, wzmocnij kolana omdlałe. Odwagi, Eliaszu. Przed tobą wciąż najpiękniejsze doświadczenie w życiu. Spotkanie Boga na górze, tej samej, na której spotykał go Mojżesz. Tej samej, na której Bóg poślubił Izraela i dał mu się poznać jako oblubieniec. Eliaszu, przed tobą długa droga. Umocniony tym pokarmem, szedł Eliasz 40 dni i 40 nocy do Bożej Góry Choreb na spotkanie z Bogiem, który przychodzi w szmerze łagodnego powiewu, na spotkanie Boga, który przychodzi w ciszy.
Za chwilę usłyszymy drugie czytanie. Będzie to czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, 4 rozdział, od 30 wersu do 5 rozdziału, wers 2. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował. i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu. Oto Słowo Boże.
Krótkie zdania zaczerpniętych z listu do Efezjan, które usłyszeliśmy w drugim czytaniu. Najbardziej intrygująca wydaje się prośba, jaką kieruje Paweł do adresatów listu. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Na kartach Nowego Testamentu spotykamy kilka podobnych wyrażeń, w których wyraźnie wspomniany jest Duch Święty. W pierwszym liście do Tesaloniczan jest to zachęta, by nie gasić ducha. W tym samym liście odnajdujemy również wzmiankę o odrzuceniu Boga, który daje swego Ducha Świętego. Z kolei Dzieje Apostolskie wspominają o ludziach twardego karku i opornych serc i uszu, którzy zawsze sprzeciwiają się Duchowi Świętemu. Na tle tych wyrażeń zachęta skierowana do mieszkańców Efezu wydaje się brzmieć oryginalnie. Egzegeci podkreślają, że najbliższą do niej analogię odnaleźć można być może w Księdze Izajasza, gdzie w rozdziale 63 czytamy: lecz oni się zbuntowali i zasmucili Jego Świętego Ducha. Wyrażenie zasmucić Ducha Świętego, zwłaszcza w szerszym kontekście nauki o Duchu Świętym, którą odnajdujemy na kartach Nowego Testamentu, niezwykle mocno podkreślam osobowy wymiar ducha. O ile na kartach Starego Testamentu duch ten zazwyczaj występuje jako bezosobowa siła, jako moc Boga, która ujawnia się w dziełach, których autorstwo przypisywane jest samemu Bogu, to nowotestamentalne stwierdzenie zasmucać Ducha Świętego pozwala w duchu dostrzec indywidualny rys osoby. Trudno wyobrazić sobie smutek bezosobowej mocy. Tym, kto jest zasmucany przez niegodne postępowanie naznaczonych pieczęcią, czyli ochrzczonych, jest Duch Boga, święty Duch Boga działający w wierzących. W jaki sposób można zasmucić świętego Ducha Bożego? Autor listu nie wspomina żadnego uczynku czy słowa, które byłyby skierowane wprost i bezpośrednio przeciwko duchowi. Jednocześnie przytacza katalog grzechów, ułożonych według pewnego porządku, w którym możemy rozpoznać kierunek od wnętrza, od serca człowieka, na zewnątrz, w stronę drugiego człowieka. Gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. W połączeniu z grzechami wspomnianymi wcześniej w rozdziale 4 tworzą one obraz siły zła, która uderza we wspólnotę wierzących, zagrażając, a niekiedy niszcząc, dzieło ducha, który nieustannie buduje Kościół. Przecież jego owocem ducha jest miłość, radość, cierpliwość, łagodność, pokój, jedność. Ze słów świętego Pawła wyłania się obraz ducha lub szerzej obraz Boga, który nie jest wcale nieruchomym poruszycielem. Nie jest obojętnym, chłodnym obserwatorem spoglądającym na swoje dzieło z bezpiecznego dystansu swego domu zbudowanego u źródła czterech rzek, jak przedstawiały go starożytne obrazy. Jest to Bóg, którego można zasmucić. Mamy oczywiście świadomość, że jest to antropomorfizm, to znaczy próba wyrażenia pewnej prawdy o Bogu przy pomocy pojęć opisujących życie i funkcjonowanie człowieka. Próba wyrażenia prawdy o Bogu, który jest bliski człowiekowi, który wchodzi z człowiekiem w żywą relację, któremu człowiek nie jest obojętny. Obraz Boga, który pociąga człowieka ludzkimi więzami, więzami miłości, jak dopowiedziałby prorok Ozeasz. Bóg, miłość, która pociąga człowieka. Bądźcie naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, wołał Paweł. Bóg, miłość, która rodzi w człowieku odpowiedź miłości. Postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał. Przebaczajcie sobie, bo i On wam przebaczył w Chrystusie. Wreszcie, bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. W ten sposób staniecie się jak Chrystus, najpiękniejszym kadzidłem, miłą wonią dla Pana. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni, bo w ten sposób nie zasmucicie Bożego Ducha Świętego, bo w ten sposób staniecie się radością ducha.
Usłyszymy za chwilę fragment Ewangelii według świętego Jana z 6 rozdziału, wersy od 41 do 51. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił. I mówili: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: z nieba zstąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Oto słowo Pańskie.
Czytany fragment 6 rozdziału Ewangelii według świętego Jana rozpoczyna się od jasnego określenia tożsamości rozmówców Jezusa. Co ciekawe, kiedy w wersecie 24 rozpoczyna się dialog o prawdziwym chlebie, który zstąpił z nieba, Jan wspomina o ludziach z tłumu, którzy przybyli na miejsce, gdzie dokonał się cud rozmnożenia chleba. Nie znalazłszy tam Jezusa, udają się oni pośpiesznie do Kafarnaum i to oni są pierwszymi słuchaczami Jezusowego nauczania. Tymczasem w wersecie 41, w którym Jan odnotowuje głosy polemiczne ze strony słuchaczy Jezusa, ewangelista wspomina wyraźnie, że rodzą się one pośród Żydów. Choć nazwa ta mogłaby oznaczać ogólnie rodaków Jezusa, to jednak w czwartej Ewangelii wydaje się ona posiadać znacznie węższe znaczenie. Jan bowiem mianem Żydów określa zazwyczaj specyficzną grupę oponentów Jezusa, przeciwników Jego nauczania. Dalszy ciąg dyskusji, a wreszcie wzmianka w wersecie 59 o synagodze jako miejscu nauczania pozwala przypuszczać, że Żydzi, o których mówi Jan, wywodzą się ze środowiska, dla którego synagoga była naturalnym miejscem tego typu debat i polemik. Bez ryzyka wielkiego błędu możemy myśleć, iż chodzi o uczonych w piśmie i faryzeuszów, znawców Tory, żydowskiego prawa i nauczycieli narodu wybranego. Wspominając, że szemrali oni przeciw Jezusowi, ewangelista używa greckiego czasownika egongyzon. Co ciekawe, jest to ten sam rdzeń, którego tłumacz Septuaginty starożytnego tłumaczenia Biblii hebrajskiej na język grecki użył w opisie szemrania, jakiego nieustannie dopuszczał się Izrael przeciw Bogu i Mojżeszowi w czasie wędrówki po pustyni. W ten sposób Jan wydaje się wskazywać, że oponenci Jezusa są duchowymi potomkami pokolenia buntowników z okresu wyjścia z Egiptu i wędrówki po pustyni. Przedmiotem kontrowersji stały się słowa Jezusa: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Zdanie to stanowi kompilację dwóch myśli wyrażonych w wersetach wcześniejszych. Ja jestem chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oraz z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Co ciekawe, główny impet polemiki z Jezusem dotyczy nie tyle pierwszego zdania – ja jestem chlebem życia, ale właśnie drugiego – jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Jest to o tyle intrygujące, że to właśnie pierwsze wyrażenie – chleb życia, które Jezus odnosi do siebie, mówiąc – ja jestem chlebem życia – pozostaje zdaniem bardzo zagadkowym w jego ustach. Druga część wydaje się w pewnym sensie oczywista i jednoznacznie wskazuje na pochodzenie tego, który mówił o sobie, że jest chlebem życia. Nie wnikając póki co w znaczenie tajemnicy chleba życia, Żydzi starają się wskazać absurdalność Jezusowych słów „Zstąpiłem z nieba”, to znaczy przychodzę od Boga, jestem Jego darem, Jego posłańcem. To dlatego mówią, czyż nie jest to Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może on teraz mówić, z nieba zstąpiłem? Powszechna znajomość imienia Jezusa, także imienia Jego ojca, Józefa, znajomość obojga Jego rodziców, a także fakt Jego pochodzenia z Nazaretu, wydaje się w opinii adwersarzy Jezusa świadczyć jednoznacznie przeciw Jego twierdzeniom. Wydaje się przeczyć twierdzeniom Jezusa, który mówił, że przychodzi od Boga, że Jego misja jest dziełem Boga. Motyw znajomości Jezusa wydaje się być jednym z istotnych elementów dyskusji na temat Jezusa. Jak można usłyszeć w rozdziale 7, znajomość ta, zdaniem przeciwników Jezusa, pozbawiała go tytułu doroszczeń mesjańskich. Nie możesz być Mesjaszem, skoro wiemy, kim jesteś i skąd pochodzisz. Przecież my wiemy, skąd on pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział skąd. Jednocześnie dzieła, których Jezus dokonywał, stawały się nieustannym wyzwaniem dla tych, którzy byli ich świadkami. Echem tego jest choćby zdanie, które wypowiada przychodzący do Jezusa nocą Nikodem. Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W ten sposób zarysowuje się jedna z najistotniejszych w Ewangelii świętego Jana linii kontrowersji. Kim tak naprawdę jest Jezus? Gdzie tak naprawdę leży źródło Jego autorytetu? Pytania te polaryzowały nie tylko bezpośrednich słuchaczy Jezusa. Nurtowały one serca Jego uczniów i Jego przeciwników. Z nową mocą pytania te powracały w kolejnych pokoleniach, czego świadectwem są Ewangelie, które przecież informują nas nie tylko o tym, co wydarzyło się w czasie ziemskiego życia Jezusa. Informują nie tylko o Jego słowach, gestach, dokonanych znakach, ale niejednokrotnie możemy w nich dostrzec, zobaczyć pejzaż teologiczny, religijny i społeczny drugiej połowy, czy też końca pierwszego wieku po Chrystusie. Możemy odnaleźć w nich atmosferę kontrowersji, jakie dotykały drugie i trzecie pokolenie uczniów Chrystusa oraz usłyszeć echa sporów, które coraz bardziej oddalały wspólnotę uczniów od judaizmu. Te same pytania wydają się powracać w kolejnych wiekach w postaci zarówno pojawiających się błędów i herezji, jak również nurtów, których celem była odnowa, powrót do źródeł chrześcijaństwa. I wcale nie będzie przesadą powiedzieć, że pytania te powracają do dziś. I do dziś stanowią one oś podziału tak pomiędzy uczniami Chrystusa, jak również pomiędzy chrześcijanami i światem. I nie chodzi wcale o pytania, które przywoływane są jedynie teoretycznie w dusznej atmosferze sal wykładowych. Chodzi o pytania i odpowiedzi, które wpływają na nasze codzienne postawy, kształtują praktyczne, codzienne wybory, oddziałują na nasze relacje, na naszą modlitwę lub jej brak. Kim tak naprawdę jest Jezus i skąd przychodzi? Gdzie jest źródło Jego autorytetu? Czy naprawdę obowiązują mnie słowa, które wypowiedział do swoich uczniów? Bóg ucisza na pustyni szemranie Izraela poprzez dar pokarmu, chleb z nieba. Reakcja Jezusa na szemranie Żydów wydaje się mieć podobny charakter. Odpowiadając na wątpliwość dotyczącą Jego pochodzenia, Jezus łamie dla nich chleb swego słowa, karmi swoich słuchaczy słowem, wprowadzając ich w tajemnicę swojej relacji z Ojcem. Relacje te opisują trzy zdania. Jezus jest posłany przez Ojca. Jezus jest od Ojca. Jezus wreszcie widział Ojca. Jednocześnie Jezus wydaje się mieć świadomość, że poznanie prawdy o Jego relacji z Ojcem nie jest wcale rzeczą prostą i wykracza poza możliwości człowieka. Poznanie to zawsze jest darem Ojca. Ma ono nie tyle charakter jakiejś teoretycznej wiedzy, ale raczej jest prawdą, która pociąga, inspiruje, zaprasza. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Przywołując proroctwo Izajasza, który mówił: wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana, Jezus zdaje się wskazywać nadejście czasów mesjańskich, w których Bóg w szczególny sposób zaprasza, objawia, w których w sposób szczególny uchyla rąbka swej tajemnicy. Człowiek pozostaje zawsze wolny wobec tego zaproszenia. Może słuchać Bożej nauki i nie słyszeć jej. Może ją usłyszeć i pozostać wobec niej obojętny, nie przyjąć jej. Kto jednak usłyszał i przyjął słowo Ojca, ten odnajdzie Jezusa. Ten uczyni krok w Jego stronę. Ten przyjdzie do Niego. To odnalezienie Jezusa i przyjście do Niego ma swoje konsekwencje. Ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym, mówi Jezus. Oczywiście nie chodzi jedynie o dosłowne odnalezienie Jezusa i przebywanie w Jego bliskości. W tym sensie przeciwnicy Jezusa podchodzą niejednokrotnie bardzo blisko. Tymczasem bliskość której owocem jest życie wieczne, opisuje Jan używając pojęcia wiary. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Czym jest wiara dająca życie wieczne, o której pisze Jan w 6 rozdziale swojej Ewangelii? Jan mówi o niej, przywołując raz jeszcze motyw chleba, chleba życia, który zstąpił z nieba. Co dokładnie kryje się w tym obrazie? Wyrażenie chleb życia, który zstąpił z nieba, przywodzi najpierw na myśl mannę, którą żywił się naród w czasie wędrówki przez pustynię. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Cudowny pokarm, który podtrzymywał życie przez cały czas wędrówki Izraela po pustyni. Pokarm pojawiający się co dzień przed wschodem słońca, w ilości, która zaspokajała potrzeby ludzi w ciągu jednego dnia. Jednocześnie Jezus wydaje się kwestionować wartość tego chleba, który uprosił u Boga i który dał ludowi Mojżesz. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. Czy można zatem mannę nazywać prawdziwym chlebem życia? Prawdziwym chlebem z nieba? To prawda, była ona konieczna, by zapewnić ludowi życie w czasie jego wędrówki przez pustynię. Ale już wtedy okazywała się jej ograniczona wartość, kiedy Izrael wołał, uprzykrzył nam się ten pokarm mizerny. I co najważniejsze, pokarm ten, choć ofiarowany w tak niezwykły sposób, nie zabezpieczał, nie zapewniał człowiekowi życia bez końca. W ten sposób manna okazała się jedynie znakiem, zapowiedzią prawdziwego chleba z nieba, który ofiaruje Ojciec. Ja jestem chlebem życia, ja jestem chlebem żywym. Kiedy słyszę te słowa Jezusa wypowiadane z niezwykłą emfazą, niemal automatycznie przychodzą mi na myśl słowa konsekracji, wypowiadane przez kapłana w momencie konsekracji, w czasie mszy świętej, na pamiątkę słów Jezusa wypowiedzianych w czasie ostatniej wieczerzy. To jest ciało moje. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało. W ten sposób odkrywam sakramentalny, eucharystyczny wymiar słów Jezusa. Eucharystia, która staje się dla wierzących pokarmem na życie wieczne, prawdziwym chlebem. Kto go je, nie umrze. Jednocześnie egzegeci zwracają uwagę, że motyw spożywania chleba pojawia się znacznie częściej w dalszej części przemowy Jezusa. W pierwszej jej części znacznie wyraźniejszy wydaje się motyw przyjścia, słuchania i bycia uczniem. W tym kontekście obraz chleba, który daje życie i zachęta do jego spożywania, przywodzą na myśl szereg starotestamentalnych obrazów, w których to mądrość zapraszała ludzi na ucztę. Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała 7 kolumn, nabiła swych zwierząt, namieszała wina i zastawiła stół. Służące odesłała i woła na wyżynnych miejscach miasta: prostaczek, niech tutaj przyjdzie. Do tego, komu brak rozumu, mówiła: chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. W słowach Jezusa: ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Słychać tak wyraźnie echo słów księgi Syracha o mądrości, która wychwala sama siebie. Którzy mnie spożywają, nadal łaknąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć. Jezus, odwieczna mądrość i wcielone słowo Boga, jedyny, który może dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić. W tym sensie chlebem żywym, który zstąpił z nieba, jest Jezus, słowo, które staje się dla człowieka objawieniem Ojca. Spożywać ten chleb to karmić się słowem, słuchać słowa i przyjmować je, żyć słowem. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, chleb żywy, ciało Jezusa wydane za życie świata i nauczanie Jezusa, słowo prawdy o Ojcu, objawienie Ojca. Wydaje się, że nie ma potrzeby dokonywania wyboru jednego tylko z tych dwóch znaczeń. Obydwa spotykają się w krzyżu Chrystusa, w momencie wywyższenia Syna Człowieczego. Kto karmi się tym chlebem, logiką krzyża, miłości do końca, życia ofiarowanego bez reszty, ten znajduje życie, które silniejsze jest niż śmierć. Tam, w otwartym sercu, bije źródło życia, które się nie kończy.
Zapraszam Państwa teraz do rozmowy na temat usłyszanych tekstów. Ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, biblista, adiunkt w Katedrze Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a także wykładowca Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, już na Państwa oczekuje. Numery telefonów 56 655 23 55, a także 655 23 56, telefony komórkowe 536 600 100 lub 200, zagranica 0048 56 655 23 33, a także 655 23 66. Księdza doktora witam na antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mamy połączenie, słyszymy się, więc odbieram telefony. Bardzo proszę, halo.
Na antenie, szczęść Boże.
Halo.
Szczęść Boże, ja do audycji, do ewangelicznej audycji.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Syn Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Teraz i zawsze.
No, chcę się odnieść właśnie do tych czytań ewangelicznych. Trochę historycznie, na trasie tysięcy lat diabeł psuje dzieła Boże i zrywa przymierze z nim, jakie zawarł z człowiekiem. Dekalog, Stary Testament. W zasadzie to zaczęto traktować instrumentalnie i faryzeuszy i uczeni w piśmie zrelatywizowali, zdeprawowali na przykład dekalog, aż istotnie jak grzeszności. Izraelici w zasadzie odeszli od wzorca Bożego życia, rodziny, społeczeństwa. Ale Bóg, Duch Święty wkroczył w te grzeszności i narodziła święta, jest święta rodzina. Maryja, Jezus i ich syn. To znaczy Maryja, Józef i ich syn. I od nauczania jego, Jezusa, wcześniej jego kuzyna świętego Jana, rozpoczęła się w zasadzie cywilizacja chrześcijańska. Jezus i jego uczniowie ustanowili Kościół Święty, a cywilizacja łacińska, oparta na miłości Jezusa no, jest najbardziej przyjazną cywilizacją człowiekowi, kobiecie, dzieciom, chorym, starcom, wykluczonym. I wiem, że to, co pochodzi bezpośrednio od Boga, na przykład miłość, prawda, piękno, prawo naturalne, było i jest zawsze zwalczane i prześladowane. Pamiętamy z Ewangelii Starego Nowego Testamentu, że prorocy byli zabijani i później Jezus i święty Jan i apostołowie włącznie, a ich następcy i kiedyś i dzisiaj kapłani, osoby konsekrowane, wierni, też są bardzo często prześladowani i zabijani. I myślę, że tak będzie aż do przyjścia ponownego Jezusa. A dzisiaj też na naszych oczach widać, jak działa ludzi, którzy służą na chwałę Bożą, są manipulowane, bezczeszczone, profanowane. Krzyż, Biblia, Maria, Jezus, świątynie, ba, nawet skarb Kościoła. No, nie do pomyślenia, Eucharystia jest barbarzyńsko atakowane. A dlaczego? No bo wielcy tego świata chcą człowieka bez Boga, bo człowiek bez Boga to tak jak plastelina do ciągłego urabiania i zniewalania człowieka. I kiedyś i dzisiejszym notablom chodzi o takiego człowieka. Będzie można go dopasować do każdej ich ideologii. I jeszcze księdza profesora chcę zapytać, mam pytanie w zasadzie. Księże profesorze, dlaczego w Polsce jest na indeksie, no Mein Kampf jest na indeksie, to już wiem, ale Tora. Chciałem zapytać. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Dziękuję.
Chyba nie bardzo wiem, co powiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że jakąś nowość usłyszałem. Nie słyszałem, by Tora była na indeksie. Otwieram moją Biblię leżącą przede mną na stole i jakoś tak czuję się pocieszony, bo wciąż Tora, czyli pierwszych pięć ksiąg, znajduje się tam na swoim miejscu, opatrzone właściwym komentarzem w wydaniu akceptowanym, używanym normalnie w liturgii w Kościele, więc dementuję. Tora nie jest na indeksie. Odnosząc się do tej pana wypowiedzi, wydaje mi się, że w tym programie warto byśmy słuchali tego, co Pan Bóg mówi nam przez słowo. Chyba taka jest wartość też tych naszych piątkowych spotkań nad słowem, byśmy potrafili na chwilę zatrzymać się i wsłuchać to, co poprzez to słowo Bóg do nas mówi. I wydaje mi się, że wtedy ta audycja też w pełni wybrzmiewa i jest jakby w pełni wartościowa. Myślę, że dziś Jezus mówiąc do nas o sobie jako chlebie żywym zachęca do tego, by w ten symbol się zapatrzeć, w ten znak się zapatrzyć. Chrystusa, który pozwala się połamać. Chrystusa, który przychodzi czasem w takiej kruchości. Chrystusa, który zwycięża ten świat nie siłą, nie potęgą, ale siłą miłości. Oczywiście w tym świecie uczniowie Chrystusa zawsze spotykają zło, nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz wspólnoty i w sobie. O tym mówi dzisiaj drugie czytanie, o tym niebezpieczeństwie, że przez swoje postępowanie uczniowie Chrystusa mogą zasmucać ducha, który buduje Kościół. I te słowa pozostają dla nas ostrzeżeniem, choć wypowiedziane przed 2000 lat do uczniów w Efezie, ale w nich też nie ma potępienia, raczej zachęta do czujności, zachęta do odwagi w dawaniu świadectwa. Myślę, że tak odczytałbym te dzisiejsze słowa w kontekście pana wypowiedzi, za którą dziękuję.
Dziękuję. Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże księdzu doktorowi, szczęść Boże ojcu. Do mnie płynie dwojaka nauka z tych usłyszanych czytań na niedzielę. Mianowicie pierwsza nauka jest taka, żeby prosić Ducha Świętego o dar ciszy wewnętrznej, żebym mógł usłyszeć Boga, bo Go tylko dobrze usłyszę, kiedy sam będę wewnętrznie wyciszony. Druga nauka, żeby Duch Święty zamknął moje ludzkie oczy, bo one są złym doradcą, żebym patrzył na Boga takimi oczyma duchowymi, ponieważ jeśli będę patrzył tak jak tutaj wymienione w czytaniach osoby, no to dojdę do takiego paradoksalnego wniosku, jak ci Izraelici, że znali go, więc go nie poznali. No to może tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję.
Boże. Bardzo serdecznie też dziękuję za ten głos. Myślę, że on jest też niezwykle inspirującym i właśnie jakby prowadzącym nas w głąb czytań. Przyznam szczerze, że kiedy spojrzałem na czytanie i zobaczyłem, że pierwsze czytanie to historia tego, moglibyśmy powiedzieć, duchowego kryzysu Eliasza, ale jednocześnie w strukturze tej Księgi Królewskiej taki był moment jakby przejściowy pomiędzy tym, co dokonało się na górze Karmel, a tym, co dokona się na górze Choreb, to pomyślałem sobie, że rzeczywiście jest to jakiś taki drobny epizod, który być może niewiele wnosi. Natomiast wydaje mi się, że właśnie on kieruje, on pozwala nam w pewnym sensie dokonać transformacji naszego spojrzenia, myślenia. Jeśli popatrzymy na tą historię Eliasza, to ten moment jest dla niego zaproszeniem, by nagle przekroczyć to, co widzialne, odczuwalne, to, co boleśnie być może, to, czego boleśnie być może teraz doświadcza i w zaufaniu ruszyć w drogę, pozwolić Panu Bogu poprowadzić się i tam stanąć przed Bogiem na górze Choreb w niezwykłym doświadczeniu, które przychodzi nie w tym, co po ludzku, pełne majestatu, pełne potęgi i siły. Bóg, który objawia się, jak mamy w polskim tłumaczeniu, w szmerze łagodnego powiewu, albo jak pozwalałby przetłumaczyć również tekst hebrajski, w ciszy, kiedy po ludzku tak niewiele się dzieje, kiedy po ludzku tak niewiele widać, tak niewiele słychać, wtedy Bóg przychodzi do Eliasza w potężny sposób. Wtedy Bóg pozwala się właśnie w tej, wydawałoby się, niedostępnej ludzkim zmysłom atmosferze spotkać się prawdziwie prorokowi. Bardzo dziękuję za ten głos.
Prosimy. Halo. Proszę halo, bardzo. Halo. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen. Maciej z Gdańska. Chciałbym powiedzieć, z czym mi się skojarzyło dzisiejsze słowo i zadać pytanie, czy dobrze to rozumiem. Trochę mi się skojarzyło z polityką. Eliasz, kiedy walczył ze swoimi przeciwnikami, skończyło się to ich śmiercią. Święty Paweł uczy, aby nie unosić się gniewem, aby złości nie było w nas. A według mnie Jezus uczy też, aby szukać Boga również wśród bliźnich, a więc aby traktować bliźnich, no, tak jak się powinno, miłować bliźniego jak siebie samego. I tak mi się wydaje, że kiedy rozmawiamy, kiedy chcemy przekonać kogoś, tak jak Eliasz proroków tego Bala, to nie warto unosić się złością, bo generalnie to nie prowadzi do... Nie da się przekonać kogoś, obrażając go, czy wylewając złości na niego, tylko trzeba tak z miłością do niego podejść. Nie wiem, czy mam rację. Skojarzyła mi się ta sytuacja, kiedy chyba to w Warszawie było, jakaś działaczka lewicowa, manifestacja lewicowa i modlące się kobiety starły się, a w zasadzie sytuacja została przełamana, kiedy ta jedna z modlących się kobiet mówiła o miłości do tych protestujących działaczek lewicowych. I wydaje mi się, że w miłości miłość potrafi wiele sprawić. to tylko tyle, tak mi się skojarzyło.
Dziękuję panie Macieju.
Serdeczne dzięki. Oczywiście co do istoty absolutnie się z panem zgadzam, z panem Maciejem. Jeśli chciałbym odrobinę go pobronić, bronić Eliasza, to ze względu na moją sympatię do tego proroka i w ogóle do ksiąg Starego Testamentu, żartując czasem mówię o sobie, że jestem z racji swoich zainteresowań biblijnych i zaangażowania w katedrze Starego Testamentu, jestem zapiekun starotestamentalistą. I to absolutnie nie usprawiedliwiając, myślę, że za wysoką poprzeczkę postawilibyśmy Eliaszowi, gdybyśmy od niego żądali znajomości i stosowania przykazania miłości Boga i bliźniego. Można powiedzieć, że w takiej historii rozwoju, dojrzewania duchowego i objawienia w ogóle, jakby to zbyt wcześnie oczekiwalibyśmy takiego owocu. Wydaje mi się, że jakby warto popatrzeć na tę sytuację. Prorok rzeczywiście nie stawia sobie za cel nawrócenia ani przekonania nawet do swoich racji 450 proroków Baala. On walczy tak naprawdę o serce ludu i walczy absolutnie według standardów Starego Testamentu, rzucając wszystko na jedną szalę, gdzie bardzo często to jest wybór między białym a czarnym. Jesteście wierni Bogu albo jesteście wierni Baalowi. Jeśli pokładacie ufność fałszywym bożku, to czeka was śmierć i ona przychodzi nieuchronnie. Taka jest logika, która dominuje jakby na kartach Starego Testamentu. Jezus to pokazuje też, myślę, w niezwykły sposób pewną przemianę, pewną rewolucję, którą Jezus przynosi. To pozwala oczywiście spojrzeć na jego nauczanie jako na coś, co rzeczywiście jest dla człowieka pokarmem z nieba, chlebem z nieba, bo człowiek takiej ewolucji sam nie dokonał, takiej zmiany, taka zmiana w myśleniu nie dokonała się mocą tylko ludzkich sił. To nie jest tylko ludzki pomysł. To jest Ojciec, który w Jezusie powiedział człowiekowi, objawił człowiekowi prawdę, objawił człowiekowi siebie, objawił prawdę o Bogu, który jest miłością, o Bogu, do którego idzie się przez miłość posuniętą aż do miłości nieprzyjaciół, aż do daru z siebie. I myślę, że tak, jako uczniowie Chrystusa jesteśmy zaproszeni do tego. Niech trwa w nas radykalizm starotestamentalnych proroków, ale niech ten radykalizm też w nas, w naszym sercu ucałuje się z miłością, z przekazaniem miłości Boga i bliźniego i miłości nieprzyjaciół. I wtedy myślę, oddychamy Starym i Nowym Testamentem, całą Biblią, całym objawieniem.
Prosimy. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Otóż ja tu sobie dosłownie proszę się do dwa zdania. Otóż Pan Jezus nam się tutaj objawił nam się właśnie jako ten chleb żywy. I to wszystko dzieje się w Kafarnał. Jeżeli dobrze kojarzę, ale tego nie jestem pewien. Kafarnał to znaczy dom chleba, prawda? Ale zobaczmy, tego nie jestem pewien. Ja chciałbym sobie właśnie podziękować za to rozróżnienie na lud i na Żydów, bo rzeczywiście jest, ewangeliści piszą w paru fragmentach właśnie o ludzie i o Żydach, a ja tego właśnie nie załapałem, nie rozróżniałem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Jeśli mogę, to tylko troszeczkę sprostuję. To Betlechem jest domem chleba. Betlejem jest domem chleba. Natomiast według popularnej etymologii, gdyż ściśle mówiąc, nawet Betlejem nie jest nim do końca. Natomiast Kfarnachum to jest inaczej wioska Nachuma. W tym rdzeniu Nachum, w tym imieniu Nachum możemy dopatrzeć się idei pocieszenia ewentualnie, więc takie byłoby znaczenie miejsca, w którym Jezus dyskutował, w którym objawiał swoją prawdę o siebie jako chleb żywy, który stąpił z nieba.
I może jeszcze jeden telefon, bardzo proszę, halo?
Prawdę o siebie jako chleb żywy stąpił z nieba. I może jeszcze jeden.
Niestety ktoś nas nie słyszy. To może w takim razie, księże doktorze, poproszę o słowo podsumowania, bo zostały nam dosłownie 3 minuty.
Myślę, że ta liturgia słowa w najbliższą niedzielę jest bardzo bogata i jest, myślę, jest takim słowem, które zaprasza do tego, by na słowie się zatrzymać, by pójść w głąb. Bardzo często trafiają nam się czytania, w których na pierwszy rzut oka tak niewiele się dzieje. Albo mówimy czasem, że tak niepozorne wydarzenia są opisane. Nie ma wielkich wydarzeń, znaków, cudów. Pozostają słowa Jezusa, bardzo często wymawiane zgodnie z regułami hebrajskiej retoryki, gdzie jest miejsce na powtórzenia, na pewne hiperbole, przenośnie. Myślę, że właśnie takie słowa, gdzie po ludzku niewiele się dzieje, gdzie czytania nie są zbyt długie. Bardzo często to w tych czytaniach Bóg zaprasza do tego, by wczytywać się głębiej, by na tych niewielu słowach w jakiś sposób pozostać dłużej, by odczytać te treści, które kryją się gdzieś pod powierzchnią. Czasem jest to zachęta do tego, by ze Słowem pochodzić, by to Słowo stało się takim oddechem mojej modlitwy. Myślę, że najbliższa niedziela i liturgia Słowa w najbliższą niedzielę zaprasza nas do takiego zatrzymania nad Słowem.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za to, że ksiądz pomógł nam w rozumieniu tego słowa, które w najbliższą niedzielę usłyszymy. Mamy możliwość przygotowania się do tego spotkania z żywym słowem, jakim jest Chrystus. Ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, biblista, adiunkt w Katedrze Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowca Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Księże doktorze, ślicznie dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję również Państwu. Może taka jeszcze informacja dla Państwa, że te komentarze, ta audycja będzie już za chwilę na stronach internetowych radiomaria.pl, więc jest okazja do tego, żeby jeżeli coś nam umknęło, żeby sobie do tych komentarzy wrócić i przygotowanym pójść na niedzielną liturgię.